Podcast Zamku Królewskiego na Wawelu. Odstawione. Historie magazynowe.
Co kryją magazyny Zamku Królewskiego na Wawelu? I dlaczego nie wszystkie eksponaty można pokazywać we wnętrzach Wawelskiego Muzeum? Na te i inne pytania odpowiedzą dzisiaj.
Lidia Brzyska, dział badania w Wawelu, Zamek Królewski na Wawelu.
Justyna Osuch, dział prewencji, Zamek Królewski na Wawelu.
Drogie panie, jesteście odpowiedzialne za wystawę Odstawione, historie magazynowe. Co kryje się pod tą nazwą i jaki był cel tej nietypowej ekspozycji?
Odstawione historie magazynowe to cykliczny projekt, który odbył się na Zamku Wawelskim w 2025 roku. Zaczęliśmy w grudniu 2024 i przez cały niemal rok cyklicznie w odsłonach tematycznych prezentowałyśmy różnorodne obiekty magazynowe, bo o to chodzi w tym projekcie, żeby właśnie obiekty muzealne, które nigdy nie były dłużej prezentowane, które przez lata znajdowały się w muzealnych magazynach, zaistniały w świadomości zwiedzających i pokazały tą różnorodność kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
Gdzie dokładnie można było zobaczyć te eksponaty?
Sam projekt w tych 5 odsłonach prezentowany był w sali Bitwy pod Orszą na drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu wśród stałej ekspozycji reprezentacyjnych komnat królewskich. I to, co jeszcze można o nim powiedzieć, to to, że z jednej strony stanowił prezentację obiektów magazynowych, czasem zaskakujących, jeśli chodzi o kolekcję zbiory Wawelskiego Muzeum, ale poruszał też różnorodne tematy związane z funkcją muzeum, nie tylko prezentacja, ale też przechowywanie, zachowywanie dla przyszłych pokoleń.
No dobrze, a skąd wziął się pomysł na to, żeby zorganizować taką wystawę?
Skąd wziął się ten pomysł? Byłyśmy na wspólnej podróży w Mediolanie, w Pinakotece di Brera, gdzie zobaczyłyśmy pośród zwiedzania i oglądania stałej kolekcji elementy takiego etalażu zbudowanego z siatek i innych takich metalowych konstrukcji. I na tych konstrukcjach znajdowały się obrazy sztuki współczesnej, nowoczesnej, czyli dzieła zakupione do Pinakoteki w latach 70., wówczas współczesne, które nie mogły znaleźć się w kolekcji stałej zarówno ze względu na miejsce, a w zasadzie jego brak, jak i ze względu na odrębność taką stylistyczną tych dzieł.
To, co dla nas było niezwykle interesujące i to, co stanowiło tak naprawdę tą bezpośrednią inspirację, to te siatki magazynowe, na których te obrazy były prezentowane. I zaczęłyśmy się wspólnie zastanawiać, ile rzeczy w naszych wawelskich magazynach jest, które nigdy nie były prezentowane.
Chodząc po tym muzeum, właśnie zastanawiałyśmy się nad tym, ile takich dzieł może być na Wawelu, których tak naprawdę nie możemy zobaczyć jako zwiedzający i nawet my pracując nie mamy do końca świadomości, ile tego może być w innym dziale. To znaczy, jeżeli nie interesujemy się przykładowo zabytkami sztuki w metalu, no to nie mamy takiej świadomości, co dokładnie jeszcze tam jest i co jest tak ciekawe, że można byłoby to wystawić.
Tak, i tutaj już po powrocie zaczęłyśmy po prostu rozmawiać z kustoszami, czyli tak naprawdę jedynymi osobami, które znają całość kolekcji. Zarówno to, co jest prezentowane w zamku, na wystawach stałych, na wystawach czasowych także, ale też to, co znajduje się w magazynach. I tutaj spotkałyśmy się z dużym zainteresowaniem i chęcią tak naprawdę pokazania tych obiektów. I to nas tak naprawdę pchnęło dalej do działania. Bo tak jak powiedziałam, tych obiektów było bardzo dużo. I na tyle, że nawet miałyśmy problem zastanawiając się, w jaki sposób to pokazać.
I wtedy doszłyśmy do wniosku, że chyba najlepszym kluczem będzie klucz tematyczny. To znaczy zastosowałyśmy takie łączenie tych obiektów nie za pomocą dat czy wspólnych jakichś stylistycznych cech, tudzież na przykład, że tylko obrazy, czyli zawiązanie się do jednej dziedziny. I doszłyśmy do wniosku, że ten temat może stać się kluczem i wybrałyśmy 5 tematów wiodących. Zaczęłyśmy od miłości, potem był temat kosmos, potem wazony i do tego jeszcze myślę, że na pewno musimy wrócić, bo jest dość enigmatyczny. Potem muzyka, i na koniec wino.
Bardzo ciekawe kategorie. A czy to 5 tematów wyczerpało już zbiory magazynowe? Czy możemy jeszcze na coś liczyć? Może w przyszłym roku?
Tych tematów jest tak naprawdę nieskończenie wiele, bo okazało się, że obiektów w magazynie to jest zawsze przynajmniej około 40% rzeczy z całego zbioru, które zostają. I teraz, żeby nie brzmiało to w ten sposób, że kustosze chowają te dzieła przed wszystkimi innymi. Zamek Królewski na Wawelu, jak każde muzeum tak naprawdę, ma swój profil zbiorów i niestety nie jesteśmy w stanie prezentować wszystkiego, co mamy w tych zbiorach, zarówno ze względu na brak dostatecznej ilości miejsca, jak i właśnie ze względu na ten charakter zbiorów, które są prezentowane. I na przykład rzeźba głowa Fryderyka Chopina Ksawerego Dunikowskiego, która jest fantastyczną rzeźbą tak naprawdę, nie może być prezentowana we wnętrzach wawelskich.
Główne ekspozycje tak naprawdę prezentują sztukę dawną, więc zamykają się około tego roku 1800. 1900 no to już jest zupełnie inna epoka, zupełnie inna stylistyka i w tych przestrzeniach wystaw stałych po prostu nie ma miejsca, żeby nawet tak cenne dzieła jak Ksawerego Dunikowskiego pokazywać. I tutaj właśnie bardzo nam zależało na tym, żeby te ciekawostki też ujrzały światło dzienne, a także żeby pokazać dzieła, które normalnie nie mogłyby być prezentowane chociażby ze względów konserwatorskich. Tutaj czasem pojawiały się prace na papierze, jak grafiki, ale też na przykład projekty plafonów przygotowane w latach 20. i 30. XX wieku, kiedy trwały prace rekonstrukcyjne całego zamku i zastanawiano się także, jak te wnętrza rezydencji mają wyglądać. I tutaj kilka takich projektów posiadamy w zbiorach. Normalnie nie są one prezentowane ze względu na to delikatne podłoże, na którym się znajdują. I ta nasza trzymiesięczna odsłona była idealnym pretekstem, by chociażby na chwilę te dzieła pokazać. Tutaj też to, co bardzo istotne, to miejsce, w którym cały ten projekt się odbywał. Zdecydowałyśmy się na jedno stałe miejsce, żeby też jako całość te 5 odsłon wybrzmiało i były kojarzone właśnie jako jeden projekt, pomimo tego, że obiekty się stale zmieniały. I żeby dzieła te były prezentowane na trasie najbardziej uczęszczanej, tak żeby jak najwięcej zwiedzających zamek mogło się też zapoznać z tym, co Wawel ma w swoich magazynach.
A który magazyn zrobił na Was największe wrażenie? Skarbiec, o ile ma w ogóle swój magazyn, a może malarstwo?
Na mnie największy zrobił Zabytków Sztuki w Metalu, ale właśnie dlatego, że ja tam nie byłam wcześniej. I to był przy okazji tego projektu pierwszy raz, kiedy faktycznie tam weszłam, zobaczyłam, jak wygląda.
Duży jest?
Nie. Jest tam dużo obiektów.
Dla mnie chyba zbiory porcelany, co też łączy się ze sposobem pozyskiwania obiektów, bo z jednej strony mamy tą aktywną działalność instytucji, która opiera się na polityce kolekcjonerskiej i to, co zakupuje, z reguły wpisuje się w charakter zbiorów, zazwyczaj też jest prezentowane na wystawach, a z drugiej strony mamy też liczną grupę darów i przekazów i w przypadku dzieł porcelany tych darów było dość dużo i są one niezwykle ciekawe, jeśli chodzi o formę tych obiektów. Tutaj właśnie jakby te aspekty stylistyczno-formalne były na tyle fascynujące, że chciałabym jeszcze więcej obiektów z tego działu pokazać.
Tutaj myślę, że jeszcze warto dodać, że kiedy wymyśliłyśmy te tematy, to zaczęłyśmy chodzić i rozmawiać z kustoszami, po prostu rzucając im. Dosłownie można było powiedzieć, że weszliśmy do gabinetu działu militariów i powiedziałyśmy: chłopaki, słuchajcie, wino, co macie w zbiorach? I to było super ciekawe, bo narodziła się dyskusja naukowa, ponieważ Krzysztof uważał, że tasak, czyli bejdana, XVIII-wieczny taki jakby miecz, według Krzysztofa służył wcześniej do ścinania winorośli, natomiast według Rafała służył do czegoś zupełnie innego i w trakcie pisania komentarza do tej bejdany była taki spór dwóch naukowców, którzy musieli ze sobą dyskutować i dojść do czegoś, sprawdzać kolejne źródła. Było to narzędzie, które tak naprawdę wcześniej leżało w magazynie i nie stanowiło w żaden sposób zainteresowania tych badaczy ani żadnych innych.
Tak, tutaj istotną zaletą tego projektu jest to, że także i opiekunowie zbiorów, normalnie realizujący dużo wystaw, opracowujący je naukowo, musieli zwrócić też uwagę na to, co dotychczas było na końcu listy priorytetów. I powodowało to też nowe odkrycia, które niejako ten projekt nieco wymusił. Tutaj też takim fajnym przykładem jest Stopa i koszyczek, więc fragmenty XVII-wiecznego kielicha, który powstał w Augsburgu, który właśnie w tej już niekompletnej formie wszedł do zbiorów wawelskich. Tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że ten projekt bardzo łączy się z istotą muzeum, że z jednej strony rolą tych instytucji jest prezentowanie dzieł sztuki, ale także przechowywanie, zachowywanie ich dla przyszłych pokoleń. No i tutaj ta rola, czyli zachowanie, była kluczowa w przypadku tego kielicha, który, tak jak powiedziałam, był w formie niepełnej. I nasza chęć, by zaprezentować ten obiekt także przy edycji winnej, spowodowało, że konserwatorzy mogli zaproponować rekonstrukcję tego kielicha i na ekspozycji był już on prezentowany w pełnej formie. Możliwe było go ustawienie w pionie dzięki dorobieniu trzonu, który połączył te elementy, więc tutaj takie aspekty właśnie też konserwatorskie, naukowe stanowiły duży aspekt tego projektu.
Czyli wpuściłyście nową energię w magazyny, w których przechowywane są eksponaty, sprowokowałyście do dyskusji, do zrewidowania wszystkiego jeszcze raz.
Starałyśmy się.
Tak, i właśnie wydaje mi się, że to jest też zasługa tych tematów, które jako słowa klucze są dość proste. Mówimy tutaj o muzyce, winie, kosmosie. To są takie słowa, które są interesujące, zarówno dla osób, które opiekują się na co dzień zbiorami, ale też prawdopodobnie dla zwiedzających.
Myślę, że też ciekawe było to, że obiekty bardzo często zyskiwały dopiero na ekspozycji. To znaczy prezentowałyśmy na przykład fragment skrzyni z działu rzeźby, który kiedy był w magazynie wydawał się zupełnie nieinteresujący. On po prostu został prezentowany dlatego, że była na tym winorośl i odpowiadało to do tematu wino. Natomiast kiedy włożyłyśmy już ten fragment skrzyni do etalażu, no to okazało się, że on wygląda świetnie.
Tak, tutaj właśnie jakby cały ten projekt niejako łączy się z taką myślą, że dzieła sztuki, zarówno te najlepsze, te, które możemy znać z kanonu historii sztuki, dzieła sztuki wykonane przez artystów światowej klasy, jak i zarówno te mniej znane, będące bardziej dziełem rzemiosła artystycznego niż sztuki najwyższej, że wszystkie te przedmioty, wytwory człowieka zyskują na znaczeniu dopiero w momencie, kiedy ktoś na nie spojrzy. Kiedy zaistnieją one w oczach i świadomości zwiedzających i właśnie temu ten cel nam przyświecał, prezentując tą szeroką gamę obiektów muzealnych, bo tak naprawdę przed tym projektem jedynymi osobami, które były świadome ich istnienia, byli kustosze, opiekunowie zbiorów, a tutaj mamy nadzieję, że także osoby, które je zobaczyły w sali, w sieni sali bitwy pod Orszą, także o nich pamiętają.
A jak wyglądała sama selekcja? Nie wiem, wchodziłyście z kustoszem do magazynu danego działu i godzinami przebierałyście wśród eksponatów?
Cały proces, myślę, można trochę porównać do takiej burzy mózgów, która występowała na różnych polach, bo z jednej strony my też aktywnie szukałyśmy, przeglądałyśmy to, co znajduje się w zbiorach. Z drugiej strony właśnie rozmawiałyśmy z kustoszami. Później chodziłyśmy właśnie do magazynów, żeby zapoznać się z tymi obiektami. Też tymi, których nie znaleźliśmy wcześniej, na przykład w systemie. Więc tutaj różne sposoby, przede wszystkim rozmowa i przede wszystkim współpraca. To jest to, co doprowadziło do zarówno do tych prezentacji obiektów magazynowych w 5 odsłonach, ale też do opracowania znacznie szerszej listy, którą na ten moment mamy przygotowaną i którą może w przyszłości uda się też pokazać.
To ile eksponatów kryją jeszcze wawelskie magazyny?
Miałyśmy dużą grupę stałych odbiorców i też zadawali takie pytanie, ile tego jeszcze jest w magazynie. No i tutaj najlepszą odpowiedzią będzie to zależy, bo na przykład w przypadku działu tkanin to prezentowane jest, jeżeli dobrze pamiętam, to około 20% obiektów, ale nie dlatego, że ich nie prezentujemy, tylko dlatego, że na przykład relasy prezentowane są rotacyjnie, dlatego, że tkanina musi odpocząć ze względów konserwatorskich i one po prostu są prezentowane, ale nie w tym samym momencie. Też tkaniny to są ogromne dzieła, więc to znowu przechodzi do kwestii miejsca. Nie bylibyśmy nawet w stanie wystawić absolutnie wszystkich tkanin, bo musielibyśmy zrezygnować ze wszystkich innych obiektów. W przypadku malarstwa jest to około 60%, które jest wystawiane, czyli 40% jest w magazynie.
Czyli rozumiem, że możemy liczyć na kolejne historie magazynowe.
Kwestia planów też właśnie tego, ile jest jeszcze w magazynach, to jest odpowiedź oczywiście zależy, a to, czy będziemy to mogli prezentować, to też to jest odpowiedź, to zależy. Ten projekt angażuje wszystkie działy, angażuje także konserwatorów, którzy tymi obiektami się zajmują, przygotowują też do ekspozycji, bo tutaj trzeba pamiętać, że każdy obiekt, który ma być prezentowany, jest weryfikowany przez konserwatorów, czy faktycznie się do tego nadaje. Tak, myślę, że nie wszystkie obiekty faktycznie mogą, ze względu po prostu bezpieczeństwa, zostać wystawione na widok publiczny, ale dwa, jest to po prostu też zależne od kalendarza całej instytucji, tego, ile poszczególne działy, w szczególności konserwatorskie, mają pracy. I tutaj funkcjonowanie tego projektu w przyszłości zależy po prostu też od wielu czynników.